Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu rozmowa o transpłciowości. O ludziach, którym na co dzień towarzyszy lęk, poczucie zagubienia i samotność. Ich historii wysłuchał i spisał je dziennikarz, który sam ma transpłciową córkę. Zapraszam na spotkanie z Piotrem Jaconiem. Dzień dobry, Piotrze.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę o sprawie, która jest twoją osobistą, rodzinną sprawą, ale dzięki temu powstały dwie wspaniałe rzeczy. Najpierw zrobiłeś film Wszystko o moim dziecku, a teraz na rynku jest twoja książka My Trans. Gdzie jest ten pierwszy moment waszym, w twoim życiu, kiedy ta historia się zaczyna, kiedy ten temat zaczyna być tematem Piotra Jaconia?
No to się zaczyna, kiedy się dziecko urodziło pewnie, kiedy Piotr Jacoń został ojcem. No bo ja jestem zawsze przede wszystkim ojcem. No i jednocześnie mam trochę dystansu czasami do tego ojcostwa, bo jestem też dziennikarzem i chyba tak się zdarzyło to było ponad rok temu, to był wrzesień, kiedy nasza córka, no właśnie, to teraz wiem, że córka, a wtedy moje dziecko zadzwoniło z Warszawy, już wcześniej anonsując nam, że będzie chciało coś nam ważnego powiedzieć. Tak ważnego, że już nie może czekać, więc musi to zrobić przez telefon. To nie była długa rozmowa. No, powiedziała, że ma na imię Wiktoria. No i my oczywiście nie byliśmy na to przygotowani. Byliśmy przygotowani na coś, co będzie wyzwaniem. No to w tym sensie byliśmy tacy zmobilizowani, tak? Mieliśmy w sobie taką siłę, że okej, będzie trzeba z czymś sobie dać radę, ale że będziemy musieli sobie dawać radę z transpłciowością naszego dziecka, to aż tak przewidujący nie byliśmy. Tak siedzieliśmy na kanapie, dosyć szybko. Jak skończyła się ta rozmowa, no to po prostu zaczęliśmy płakać oboje z Magdą. Właściwie znaczy teraz jak próbuję sobie to przypomnieć, a naprawdę muszę sobie już próbować przypomnieć, bo też jakiś taki proces we mnie zachodzi, że staram się o pewnych rzeczach już nie pamiętać. Znaczy o takich rzeczach, które właśnie nawet o tym momencie przełomowym, bo on de facto... Jak muszę opowiedzieć, a teraz też przy okazji książki dosyć często mi jest zadawane to pytanie, no dobrze, jak się dowiedzieliście, to ten moment, jak się dowiedzieliśmy, on przecież mnie odsyła do tego, że tak powiem, tego starego, dawnego dziecka. A ja nie bardzo chcę siebie emocjonalnie do tamtego dziecka odsyłać. Ja jestem zmobilizowany do tego, żeby się zająć, wspierać, towarzyszyć, trochę walczyć o to dziecko, które jest... O to dziecko, które jest teraz.
Teraz.
Tak, tak. To teraz, i to teraz, to bycie teraz i to, co przed nami, to jest jednak dla mnie w tej chwili najważniejsze. A jednocześnie wiem, bo im bardziej wchodzimy w ten temat, znaczy no po prostu to życie transpłciowej osoby nam się objawia tak wielowymiarowo, to tym bardziej wiemy, że tam jest do czego się mobilizować, że tam naprawdę jest tyle tematów do ogarnięcia, że no, musimy być tak do przodu ciągle.
I ta książka jest właśnie tak osadzona w takim tu i teraz, ale tak naprawdę ta książka jest opowieścią o rzeczywistości, o tej rzeczywistości, która jest tak niegotowa i tak nieakceptująca, tak nierozumiejąca. I teraz ta cała opresyjność społeczeństwa, prawa, ale też bardzo często rodziców, tak ogromnie utrudnia im bycie sobą. Co jest dla ciebie najgorsze w temacie transpłciowości? Wciąż nadal najgorsze i niezrozumiałe.
Znaczy jest to, co jest najgorsze moim zdaniem i to też o czym przed chwilą też mówiłaś, tak? O tej całej takiej opresyjnej rzeczywistości, która gdzieś otacza te ludzi, te osoby transpłciowe, to jest niewiedza. I ten problem niewiedzy nie jest problemem tylko społeczeństwa jako takiego, że oto mamy tę transpłciową osobę wobec tego społeczeństwa, które nie wie, nie rozumie, w związku z tym trochę się boi, trochę nie toleruje, no i zaczyna robić różne nieprzyjemne rzeczy. Ten problem niewiedzy zaczyna się od samej tej osoby transpłciowej. Znaczy, bo ona, no zanim dojdzie do świadomości, kim ona jest, to niestety przechodzi często bardzo długą, krętą, wyboistą, mroczną drogę. No bo umówmy się, czy jak czujemy, że coś z nami jest nie tak wobec rzeczywistości, czy wobec nas samych, tak, mamy jakieś, no nie wiem, no jakieś problemy, to naprawdę kwestia tożsamości płciowej nie jest ani pierwszą, ani drugą myślą, która przyjdzie ci do głowy. Tak, to będzie naprawdę...
Że to może być to.
Tak.
Tak.
Najpierw te twoje myśli będą krążyły, a że często one zaczynają krążyć jakoś tak najbardziej intensywnie w okresie dojrzewania, to one będą krążyły wokół seksualności. Tak, w związku z tym, no bo to jest jakby taki pierwszy, jakaś taka myśl, dobra, niedopasowania, tak? Znaczy, nie wiem, no jestem, powiedzmy, wszyscy mówią, że jestem facetem, tak? Ale kurde, faceci mi się podobają. No to pewnie jestem gejem, tak?
Tak.
No i często te dzieciaki idą w tym kierunku. Potem się orientują, że nie, właściwie to może... Nie, no dobra, to może jestem biseksualny, biseksualna. Ale to jest ciągle... To są ciągle myśli wokół seksu. Notabene też trochę podsycane tym, co jest ci najłatwiej znaleźć, na przykład w internecie, tak? Szukając też różnej wiedzy na temat siebie. I niestety ta wiedza jeszcze bardziej cię utwierdza w tym takim, no takim niedopasowaniu, ale też trochę takim zbrukaniu tym, co, jak zaczynasz też o sobie myśleć. Często myślę, te osoby też jakoś, nie wiem, perwersyjnie zaczynają też o sobie myśleć, tak? Bo ciągle szukają, to jest ciągle nie to, tak? Czyli co, muszę jeszcze jakąś uliczkę dalej pójść, to ona może będzie jeszcze bardziej mroczna. No i okej. I zanim dojdą do kwestii tożsamości płciowej, to przechodzą naprawdę trudną drogę. Znaczy taką, która jest taka samo unicestwiająca wręcz, tak? Znaczy, on, tak. Wiesz, im bardziej szukasz, tym mniej się dowiadujesz tak naprawdę o sobie, tak? I tym gorzej zaczynasz o sobie myśleć. Tak, moja książka zaczyna się od takiego fragmentu rozmowy. Te fragmenty zresztą, one są tak specjalnie wyszczególnione na takich czarnych kartkach. To są fragmenty rozmowy z moją córką. I ona właśnie tam zwraca uwagę na to, jak to jest szukać siebie.
To ja zacytuję, jeśli pozwolisz.
Dobrze.
Ten fragment. Nie wiedziałam, co to jest dysforia. Nic nie słyszałam o trans. Coś kiedyś było o gender, ale to mówili politycy, więc też nie za bardzo rozumiałam, o co chodzi. Wszystko, czego dowiadujesz się w jakimś sensie o sobie, albo jest zasłyszane, albo znalezione w miejscach typu Pornhub, gdzie widzisz dziewczynę z penisem i nie ogarniasz, jak z nią jest. Dopytujesz. I to przecież przekierowuje cię na niewłaściwą ścieżkę. Odpowiedź. Tak, to była niewłaściwa ścieżka. Bo ten Pornhub to jest po prostu seks, więc możesz pomyśleć, to taki rodzaj zboczenia. Córka odpowiada, tak. W związku z tym całe życie byłam przekonana, że to jest rodzaj zboczenia, dziwactwa, że to taki fetysz. Idziesz w te rejony seksualności, erotyki i w związku z tym oddalasz się od istoty sprawy, od tożsamości płciowej. Odpowiada, jasne, że się oddalam, ale pod ręką nie mam nic, co mnie do tego przybliży. W szkole nikt o tym nie uczył, więc mam tylko taki rodzaj wiedzy i przez pryzmat tej wiedzy, tu cudzysłów, mogę o sobie myśleć właściwie tylko w jeden sposób. Źle.
I zobacz, i to jest punkt wyjścia, tak? Znaczy, od tego taka osoba zaczyna myśleć o swoim życiu i o sobie. Znaczy, ona właśnie już przeszła taką brudną drogę, bo innej nie było, tak? Bo to jest ta dostępna. Ona po drodze traci poczucie własnej wartości, a przecież musi znaleźć sobie tyle siły, żeby o tych wartościach, czy tę wartość pokazać światu. Jakie to jest trudne.
Zatrzymajmy się przy haśle, przy definicji dysforii.
Tak, no dysforia to jest taka niezgodność, niezgoda na swoje ciało tak naprawdę, które jest niezgodą taką psychiczną, ale czasami prawie fizyczną, bo gdzieś na końcu tej dysforii, czy z powodu tej dysforii są samookaleczenia, tak, to jest tak bardzo mi nie pasuje to opakowanie, w którym jestem, że chcę się zniszczyć.
Chcę
to opakowanie.
Je zniszczyć.
Tak. Tak. Chociaż też bym chciał zaznaczyć, bo jak ja próbuję definiować te słowa, to ważne jest, żebyśmy pamiętali, że ja nie jestem osobą transpłciową, więc ja definiuję je tak, jak je rozumiem. Znaczy tak, jak czuję, że moje dziecko mogło to czuć. Dlatego to zaznaczam, bo też osoby transpłciowe bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie mówić za nie. Tak? Znaczy, że jakby też nie opowiadać ich życia za nie.
Ich życia.
Tak, tak. Bo
ale w tej książce jest głos i rodziców osób transpłciowych i samych osób, więc oddajesz sprawiedliwość.
Tak, i dlatego pozwoliłem sobie na tytuł My Trans, prawda? Bo rzeczywiście starałem się, żeby ten obraz był jak najpełniejszy i żeby był jak najbardziej ich, dlatego to jest perspektywa właśnie przede wszystkim osób transpłciowych, w bardzo różnym wieku zresztą. Tak, to zresztą to, że to są osoby w bardzo różnym wieku, to też dla mnie jako ojca było ważne, bo jak gdzieś mogłem dostrzec, czy jakby sobie wyobrazić, co może czekać moją córkę za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. No, to takie... No, znaczy, tak, no to jest dla mnie ważna książka też, po prostu.
Piotrze, chciałam przez chwilę o statystykach, o liczbach, o procentach, bo to pokazuje też właśnie skalę tego, o czym mówiłam na początku, tej opresyjności i niezrozumienia. Ale zacznę od rodziny. W tej książce pokazujesz obie strony. 25% matek osób transpłciowych przyjmuje informacje o tej sytuacji, zgadza się, akceptuje, rozumie, staje po stronie swojego dziecka. Jest to tylko 15% ojców. Mówimy tyle o zmianie patrzenia na rodzicielstwo, mówimy tyle o rodzicielstwie bliskości, mamy tyle podręczników, mamy tyle wiedzy, mam wrażenie, że umiejętność mówienia o emocjach wreszcie jest i wreszcie ją powoli posiadamy i korzystamy, ale nadal mnie jako rodzica te statystyki szokują, choć pewnie oczywiście jest mi łatwo powiedzieć, bo w tym momencie ten temat mnie nie dotyczy. Mm.
Tak, chociaż ja patrzę na te statystyki jeszcze trochę inaczej. Znaczy one rzeczywiście są, zresztą nie przypadkiem ta książka się kończy tymi statystykami, znaczy po to, żebyśmy zobaczyli, w jakim punkcie, w jakim miejscu w społeczeństwie też są osoby transpłciowe ze względu na stosunek rodzin do nich. Ale trochę ta statystyka jest także odbiciem tego właśnie, jaka atmosfera w społeczeństwie jest. To jest w ogóle paradoks, że mówimy o społeczeństwie, które jest tym polskim, katolickim społeczeństwem. Żyjemy w państwie, które tak wiele mówi o ochronie polskich rodzin i żyjemy w państwie, w którym Kościół mówi o ochronie polskich, katolickich rodzin, jednocześnie tak bardzo antagonizując te rodziny na tle, no tym takim mniejszościowym, czy na tle LGBT+, prawda? Znaczy przez to, że ten wątek jest tak opowiadany i przez państwo, i przez Kościół, to de facto właśnie te instytucje, które tak bardzo niby na rodzinę stawiają, rozdzielają te rodziny, bo one jakby dają im taką pożywkę do, no, przynajmniej do wątpliwości, a więc także gdzieś na końcu do braku akceptacji. Ale jeszcze wracając do tej statystyki, ona rzeczywiście bardzo źle wygląda, bo jak jeszcze odwrócimy, to ni mniej, ni więcej to oznacza, że 75% matek nie akceptuje.
Odrzuca.
Tak, odrzuca to swoje dziecko transpłciowe. 85% ojców odrzuca swoje dziecko. Ale to wcale nie oznacza, że 75-85% tych rodziców mówi, tam są drzwi do tych swoich dzieci, tak? Nie chcę ci widzieć pod moim dachem. Nie, oni ostatecznie wszyscy pod tym jednym dachem są, tylko błądzą. Tak? Znaczy, chodząc po tych mieszkaniach, błądzą, mijają się, są w takiej właśnie niedowiedzy i niedozrozumieniu. A więc w takim dramacie, tak? Ale to tylko, że znów to się wszystko bierze z niewiedzy, tak? Bo jakby ci ludzie mieli narzędzie i wiedzę właśnie, no to pewnie inaczej by spojrzeli na te swoje dzieci.
Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w książce dla mnie był ten moment rozmowy z mamą jednej z transpłciowych osób, kiedy ona... Oni już byli zaawansowani w tych procesach, o których za chwilę. I był tam taki fragment, w którym opowiada ci, że dzień przed jakimś kluczowym zdarzeniem musiała pożegnać córkę, a nazajutrz powitać syna. I poczucie, że to jej dziecko umarło, zwaliło ją z nóg. Ona ta mama tak do tego podeszła, już mając wiedzę, mając zrozumienie, kochając to dziecko, musiała jakby pożegnać też część swojego życia, część swojego patrzenia. I strasznie ten moment do mnie też przemówił, że to jest tak bardzo sytuacja potrzasku dla wszystkich, że nawet jak zaczynasz więcej rozumieć i czytasz fakty, analizujesz to, macie to przegadane, jeszcze zawsze jest gdzieś ta chwila, kiedy cię to przytrzaśnie i tak jak w tym przypadku dosłownie zwali z nóg.
No, dużo jest takich chwil chyba, wiesz, i zresztą ja trochę zacząłem o tym mówić, kiedy pytałaś mnie o tym właśnie, kiedy się ten w ogóle temat narodził, tak, jak zaczęło się to moje myślenie też o transpłciowości, jak o temacie takim już dziennikarskim. Mówiłem o tym, że ja trochę już jakby staram się zacierać w pamięci niektóre rzeczy. Bo dla rodziców dzieci transpłciowych, pewnie nie wszystkich, no nie wiem, ja tak mam. Pamięć rzeczywiście jest jakimś rodzajem problemu i jestem właściwie teraz na takim etapie, że nawet nie potrafię jeszcze dobrze o tym opowiedzieć, ale... Bo przecież to nie jest tak, że ja chcę wygumkować jakąś część naszego wspólnego życia. No właśnie, absolutnie nie chcę go wygumkować, tylko chcę umieć sobie to życie opowiedzieć na nowo. Znaczy tak, żebym nie miał już żadnego też takiego emocjonalnego i poznawczego konfliktu w sobie. Ale to nie jest tylko mój problem, bo to jest też problem mojego dziecka na jakimś etapie, wiesz, no, z naszego mieszkania rodzinnego. To pamiętam po pierwszej wizycie, jak Wiktoria przyjechała do nas, to dopiero jak wyjechała, to się zorientowaliśmy, że niektóre zdjęcia zniknęły ze ścian. Bo ona gumkowała tą swoją rzeczywistość. Tak? Ona czegoś nie chciała. No i my rodzice też trochę mamy z tym problem, chociaż jednocześnie ja pamiętam, że właśnie to był taki moment, kiedy pracowałem nad reportażem, więc to były takie pierwsze miesiące oswajania się z tą naszą nową rodzicielską, rodzinną rzeczywistością. To ja miałem takie momenty, kiedy to zupełnie nagle na mnie właśnie napadało to na mnie, takie uczucie, taka tęsknota za tym, żeby się przytulić do swojego syna. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że nigdy się już nie stanie.
Czyli tak jak mówię, ten element żałoby.
Tak.
Po stracie to tak, jest strata.
Tak, tak, tak. A teraz w ogóle mam tak, właśnie bo to już jest ten inny etap, że widzisz, że ja w ogóle nawet ostatnio nie używam tego słowa syn. Bo nie chcę. To jest tak...
Nie chcę, bo jest ci łatwiej?
No. Tak. Tak.
Zresztą o tej niepamięci jest też ta książka. Właśnie o tym, co mówisz, że znikają zdjęcia, że te transpłciowe osoby robią wszystko, żebyśmy nie używali tych dead names, poprzednich imion, żeby nie identyfikować ich z tamtym życiem. I właśnie na tym poziomie rodzicielskim, kiedy mówimy o przeżyciu z dzieckiem kilkunastu, czasem więcej, bo różnych, tak jak mówisz, różnych bohaterów opisujesz, lat, nagle to wszystko ma zniknąć. I ze zrozumienia i z szacunku dla decyzji swojego dziecka robisz to, ale jako rodzic zostajesz z tym.
Tak, ale w pewnym momencie, bo wiesz, ten pierwszy moment, kiedy musisz się przestawić na inne końcówki, tak? To jest taki, no, zresztą tak, wielu rodziców o tym mówi, to jest rzeczywiście taki prozaiczny, taki codzienny problem. Ale on jest gdzieś na początku, bo potem, ja pamiętam zresztą, jak też z Magdą rozmawialiśmy, z moją żoną, że Jezu, to jak to my tego imienia naszego dziecka to już nie będziemy używać? No tak, no przy nim to nie będziemy używać, ale przecież my tak lubimy to imię, to na pewno między sobą to pewnie jeszcze będziemy. I naprawdę nie minęło dużo czasu, żeby dojść do tego, że, no, że też jakoś wyrzucasz to imię. To znaczy ja na przykład nie jestem w stanie w ogóle tego imienia wymówić. Wiesz, no, my jesteśmy w tej chwili na na takim wstępnym, znaczy jesteśmy po pierwszej rozprawie w sądzie, tak, bo nasze dziecko musiało oczywiście nas pozwać, żeby zmienić PESEL tak. i dowód osobisty. I
wiesz, to jest też ciekawe, tu chwilka dygresji, że tak mówi prawo, że żeby w naszym przypadku mężczyzna mógł stać się kobietą, musi pozwać swoich rodziców. Właściwie ten pozew składa się, jaką on ma treść? To jest pozew o...
Wiesz co, zaraz ci odpowiem, tylko jedno muszę sprostować, bo to jest, znaczy naturalnie to tak powiedziałaś, ale wiem, że na przykład jak moja córka by to usłyszała, to by się strasznie wkurzyła, że mężczyzna, żeby stać się kobietą. Oni tak. bardzo są na to czuli. Ja też to dopiero jakoś... znaczy, zaczyna mieć słuch na to większy. Dlatego, że słyszę przez moją córkę. I zawsze.
Ale wiesz, co ciekawe, bo ja sobie nawet wynotowałam, popatrz, powiedziałam to z automatu, ale wynotowałam sobie bardzo ważną rzecz z tej książki. Słowa jednego z bohaterów. Płci się nie zmienia, płeć się koryguje.
Tak.
A sama wpadłam we własną pułapkę.
Tak, no bo gdzieś to jest dla nas takie neutralne, tak? My właściwie znaczy zakładamy, że no przecież wiemy, o czym mówimy, ale właśnie to, jak mówimy, o ile dla nas może być neutralne, to ono...
Dla nich jest ważne.
Dla nich jest bardzo ważne, bo im sugeruje, że my podchodzimy do tego jak do rodzaju wyboru, znaczy, że ktoś sobie wybrał... No właśnie za chwilę powiemy, że wybrał sobie płeć. No przecież nie wybrał sobie tej płci.
Że to fanaberia.
Tak.
Że wiesz, to wymysł, że to moda.
Od takiej kalki językowej jest tylko rzut do tego, żeby naprawdę tworzyć już właśnie cały ten rodzaj wywodu. Tak? I w związku z tym no właściwie dyskredytować głębię czy taki dramat ich życiowej postawy, czy życiowego miejsca, znaczy takiego miejsca w życiu, w którym się znalazły te osoby. Więc myślę, że to jest ważne.
Pytasz, dobrze, że to się zdarzyło, bo zobacz, ile rzeczy mogliśmy prawda? Teraz razem wyjaśnić.
Tak, i bez urazy mam nadzieję, bo wiesz, to chodzi o to,
nie,
że...
Nie, właśnie nie. Tak? Właśnie to jest bardzo dobre. Zobacz, no. jak automat, to co zawsze powtarzam, jak język jest ważny, ale tak. ile rzeczy w nas siedzi, tak. ile bezwiednie wypowiadamy, dlatego że nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy. A to też pokazuje, ile trzeba na słuchu i ostrożności wszystkich, kiedy rozmawiamy o transpłciowości, jak bardzo musimy rozumieć, że uważanie na język ma sens. Właśnie to jest istota.
Tak, zwłaszcza, że ten język, on jest taki czasami nie do końca giętki. Tak? Znaczy, rzeczywiście nie tak giętki, jakby zwłaszcza... Znaczy, nie zawsze on jest w stanie nadążyć za rzeczy sednem. Tak? I dlatego trzeba mieć się na słuch. Pytałaś o ten pozew. No, pozew jest absurdalny, bo to dziecko musi oskarżyć rodzica o to, że ten rodzic źle określił płeć przy narodzinach dziecka.
No to jest... Ale zatrzymajmy się tutaj. Z mojej wiedzy, a rodziłam 2 razy dziecko, to lekarze ustalają płeć noworodka.
No właśnie, więc wiesz, w książce zresztą ten wątek zgłębiamy, bo ja po prostu pytam prawniczko, to dlaczego tak jest?
Tak?
I odpowiedź jest znaczy tyleż prosta, co w tej prostocie w sumie bardzo przykra. No właściwie z braku laku. No. Kogoś trzeba było pozwać. To tak wymyślono. Tam był podobno jakiś taki pomysł, żeby pozywać urzędnika z Urzędu Stanu Cywilnego.
Ale on też przychodzi z gotowym papierem.
Tak, no on przychodzi z gotowym papierem, więc to też oczywiście byłby jakiś taki rodzaj no też takiego wytrychu, tak? No, zróbmy coś z tym, to niech to będzie urzędnik. Ale z drugiej strony patrząc na tę rzeczywistość taką już państwową obecną, to może rzeczywiście lepiej, że to są rodzice. Czy jakby miał w to się jeszcze jakiś urząd angażować, to myślę, że byłoby, przynajmniej formalnie mogłoby być ciężej, tak jest ciężej emocjonalnie, no bo jest.
To prawda i jeszcze na przykład ciekawej rzeczy dowiedziałam się z lektury twojej książki, że w naszym PESEL-u zakodowana jest płeć. Przedostatnia cyfra PESEL-u mówi osobom, które potrafią rozszyfrować ten ciąg cyfr o tym, z kim mamy do czynienia i prawo nie daje nam trzeciej możliwości. Liczby parzyste to kobiety, nieparzyste to mężczyźni. I cześć.
Tak, no i właśnie widzisz, to jest i cześć. My w tej chwili mówimy o transpłciowości, no głównie o tym jest ta książka, no ale przecież ta rzeczywistość tożsamości płciowej nie ogranicza się tylko do tego. Znaczy są osoby niebinarne i one są już kompletnie w jakiś...
Poza systemem.
Tak, jeszcze bardziej. Znaczy, jeżeli osoby transpłciowe są poza systemem, no to one są już właściwie nie wiem gdzie, tak? A to jest naprawdę życiowy dramat, to nie można sobie do tego podejść od tak, że co to za problem, to się wpisze cokolwiek. Nikt z nas nie chciałby mieć wpisanego czegokolwiek. Prawda?
Dokładnie. Wiesz, jeszcze chcę wrócić do informacji również z swojej książki, bo wyczytałam w niej, że do czerwca 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno, transpłciowość była według WHO chorobą psychiczną. Jak to jest w ogóle możliwe?
No takie czasy są. No, widzisz, znaczy, to jest w ogóle niezwykłe, jak takie kwestie, w które się już wejdzie, trochę wgryzie i stają się dla ciebie oczywiste, jak jednocześnie pokazują, w którym miejscu jest świat, tak? A i w którym miejscu jest na przykład Polska, bo tutaj wspominasz rok 2018, ale ja też w książce wspominam rok 2015. Kiedy w polskim Sejmie przyjęto takie prawo, które naprawdę bardzo mogłoby ułatwić życie osób transpłciowych w tym kraju.
I 2015 to były czasy jeszcze Platformy Obywatelskiej.
Tak, Platforma PSL, to była jeszcze tamta większość sejmowa. I rzeczywiście to się udało. Udawało się dość mozolnie, co też opisujemy w rozmowie z Anką, z Anną Grodzką. Te przepisy zostały przyjęte, ustawa tak o korekcie płci. No i był to taki moment naprawdę ogromnego triumfu i przeogromnej nadziei dla tego środowiska. Ustawa trafiła na biurko ledwie co zaprzysiężonego prezydenta Andrzeja Dudy i to była albo pierwsza, albo jedna z pierwszych ustaw, które on zawetował. Tylko że, i to też zależało mi na tym, żeby pokazać to w tej książce, historia tego prawa, tych przepisów tej ustawy, historia wrzucenia do kosza tej ustawy, a więc de facto trochę wrzucenia do kosza tych ludzi, którzy na to czekali, nie kończy się na wecie prezydenta Andrzeja Dudy.
Prezydenckim. Tak. Bo ustawa wróciła do Sejmu.
Tak, bo weto wróciło. Sejm mógł to weto odrzucić. Co więcej, sejmowe komisje rekomendowały właśnie odrzucenie. Była długa lista argumentów. No i wtedy zapadła polityczna decyzja, żeby jednak tego nie robić.
I była to decyzja polityczna PO.
No ewidentnie, znaczy tak wynika też ze stenogramu tych posiedzenia połączonych komisji. Ja specjalnie to umieszczam w książce, bo tam się wiele nazwisk pojawia, wiele nazwisk polityków, którzy ciągle funkcjonują w tej polityce, choć pod różnymi już szyldami. I chciałbym, żeby to pamiętać, znaczy, bo ja tego nie zapomnę. Znaczy, jako rodzic transpłciowej córki nie zapomnę tego. Bo ja wiem, jakby to życie mojej córki mogło teraz lżej wyglądać. Przy wszystkich trudach, jakie są po prostu wpisane w jakby problem tożsamości płciowej. Ale życie w tym państwie naprawdę byłoby łatwiejsze.
Dobrze, to skupmy się na tym, jakie ono jest w tych warunkach, jakie mamy. Wróćmy do momentu, kiedy Wiktoria wam powiedziałeś, że usiedliście z Magdą i po prostu płakaliście, ale potem zrozumiałeś, że teraz jest teraz i trzeba, znam to, też tak działam, działać. No i co jest dalej?
Znaczy my też byliśmy w o tyle takiej bardziej komfortowej sytuacji jako rodzice, że Wiktoria miała wtedy 20 lat, ona była już pełnoletnią osobą, tak, właściwie dorosłą z punktu widzenia państwa, więc my jako rodzice poza takim rodzicielskim wsparciem właściwie nie mieliśmy tutaj nic do gadania i żadna to nasza już odpowiedzialność była. Ona po prostu robiła, ona już walczyła o siebie, robiła to po swojemu. My oczywiście byliśmy przy tym, finansowaliśmy to także, bo oczywiście wszystko to trzeba finansować. Tutaj państwo w niczym absolutnie nie pomaga. To jest całe mnóstwo badań, które trzeba wykonać. Takich, wiesz, no, począwszy od badań krwi, ale jest to także wizyta u endokrynologa, u seksuologa, psychoterapeuty. Wszędzie tam dostajesz jakiś plik wyników, a także diagnozę, jak z tobą jest. No i Wiktoria oczywiście taką diagnozę dostała i ona, ta diagnoza była punktem wyjścia do tego, żeby rozpocząć terapię hormonalną, która oczywiście odbywa się też za pieniądze prywatne, bo nikt w Narodowym Funduszu Zdrowia nie widzi takiego zjawiska jak transpłciowość. Co więcej, wiesz, no, nawet dostajesz, Wiktoria dostaje receptę, przecież dostaje receptę ciągle na swoje stare imię, tak? A dostaje hormony. I teraz ona idzie z tą receptą do apteki. Teraz to już chyba ma taką aptekę, że wie, że tam jest okej. Okay. Ale przecież nie zawsze wie, jak jest. I ta pani, czy ten pan w aptece patrzą na tę receptę i tam widzą męskie imię i mają wydać hormony. I wiesz, nawet na tym etapie zaczyna się dyskusja czasami. A czasami stwierdzenie, że nie. A czasami ktoś, wiesz, znaczy Wiktoria akurat nie miała nigdy takiego incydentu, ale wie o tym, czy mówi się o tym, że nawet ktoś policję może ściągnąć, tak? Ponieważ może cię...
Znaczy rozumiem, że farmaceuci kwestionują?
Znaczy mogą. Znaczy mogą. Znaczy, no, mogą. Wiesz, bo znaczy dostają coś, co jest... Znaczy, tylko w momencie, kiedy oni jakby znają temat transpłciowości, tak? I mają w sobie na tyle empatii, żeby do tego podejść należycie, no to wtedy jest okej. Okay. No, ale jak nie mają za dużo tej wiedzy i na dodatek nie mają w sobie tej empatii, a na dodatek jeszcze jesteś w aptece, w której na ścianie wisi krzyż, no to ktoś ci może, nie wiem, po policję zadzwonić, bo uzna, że to jest sfałszowana recepta, bo coś kombinujesz. Nie mówiąc o tym, że na tej recepcie są też takie ilości tych hormonów, że nawet kobiety nie biorą tylu, tak? Więc tam się zapalają jakieś czerwone lampki.
Czerwone lampki. No ale tak. To wynika znowu z niewiedzy. Chcę przytoczyć fragment z tych czarnych kartek, o których mówiłeś w swojej książce. Opowiada Wiktoria. Opowiem ci, poszłam na EKG. Wchodzę do gabinetu. Dzień dobry pani, mówi pani doktor. Podaję dokumenty. Pani patrzy w te dokumenty, rozumiem, i mówi, a przepraszam, pan, na co odpowiedź? Nie, pani, jestem kobietą, ale w dokumentach jest mężczyzna. No ale jestem w trakcie zmiany, w papierach. Ma pan jakiś dowód na to? Jestem w trakcie, nie mam dowodu, że jestem w trakcie. No to ja nie wiem, mówi lekarka. No ale czego pani nie wie, dopytuje Wiktoria. Jak się do pana, pani zwracać? Jestem osobą transpłciową, jestem transkobietą. Czyli po operacji. Jakiej operacji? No, że był pan mężczyzną, a teraz jest pan kobietą. No wie pan, że zmienił pan płeć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
I to jest lekarka.
Tak, i w książce jest też taka opowieść, która na mnie też ogromne wrażenie zrobiła i właściwie ciągle robi, jak sobie ją przypominam. To jest opowieść Feliksa. Feliks jest mężczyzną lat 50.
Dorosłym.
Tak, tak. I
celowo mówimy... dorosłym, Boże, no 50-latkiem.
Jest 50-latkiem, jest 30 lat od tranzycji, tak, czyli od tego momentu takiego przeistoczenia się w to ciało właściwe, tak, i nie mając już z tym problemu. 30 lat. Celowo mówię, że to jest mężczyzna, bo on też tak siebie traktuje. On nawet, znaczy Felix jest właśnie, reprezentuje taką postawę, że on tego przedrostka trans właściwie nie lubi. On tak dalece jest jakby też jakby psychologicznie zbudowany, że on siebie traktuje jako mężczyznę. No ale jest trans mężczyzną, tak? Jest osobą transpłciową. No i jego opowieść o tym, jak wygląda życie takiej osoby lat 50, która ma tak zwany idealny passing, tak? Znaczy po prostu patrzysz na tę osobę i nie masz wątpliwości, że masz do czynienia z mężczyzną. Patrzysz w dokumenty, nie masz tych wątpliwości, ponieważ w tych dokumentach wszystko jest tak, jak trzeba. Ale jest jedno miejsce, w którym do końca życia taka osoba transpłciowa będzie musiała powiedzieć, jak z nią jest. To jest gabinet lekarski. Znaczy ona zawsze musi tam to powiedzieć, no bo ona przecież bierze hormony, tak? Czyli lekarz musi to wiedzieć, no bo, nie wiem, zapisze jej coś i będzie z tego problem.
Tak.
Tak? Więc ona to mówi i opisuje sytuację nie z odległych czasów. To jest epizod tam bodaj z 2018 czy 2019 roku, gdzie ona przychodzi do specjalisty od osteoporozy, mówi, że jest osobą transpłciową. Wcześniej ten lekarz oczywiście zwraca się per pan, tak? I jak słyszy, że ta osoba jest transpłciowa, to od razu z automatu zaczyna mówić do niej per pani. Mówi do niej per pani, zakłada jej kartę pacjenta, w rubryce płeć wpisuje kobieta, a przy imieniu wpisuje męskie, bo żadnego innego nie ma. I na pytanie, dlaczego tak robi, powołuje się na klauzulę sumienia. Tak bywa właśnie. Ja dlatego ta historia dla mnie jest taka ważna, bo ja niestety widzę swoją córkę za 30 lat. Że to samo może jej się przytrafić, tak?
Rozumiem. Robisz tutaj również rozmowę z księdzem.
Tak, była, wiesz co, bo ona była dla mnie oczywista, że musi być. Dlatego, że właściwie we wszystkich tych historiach, które poznawałem, zarówno pracując nad reportażem, a potem nad książką, właściwie Kościół istnieje. Znaczy Kościół zawsze jest. Jest jakimś punktem odniesienia, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego, że żyjemy w takim państwie, w jakim żyjemy i ten Kościół jest za którymś rogiem, tak? I my czasami coś z tego Kościoła usłyszymy. Nasze rodziny do jakiegoś stopnia bywają ciągle jeszcze katolickie, tak? Znaczy nawet jeżeli, okej, my byliśmy ochrzczeni, być może nie chodzimy do Kościoła, nasze dzieci były ochrzczone, one być może nie chodzą już do Kościoła, ale nasze matki chodzą do Kościoła, nasi ojcowie chodzą do Kościoła, jakaś ciotka, tak? To wszystko gdzieś jest. No i jest też gdzieś w tej przestrzeni publicznej ta już symboliczna, straszna, tęczowa zaraza, tak? Wypowiedziana przez arcybiskupa Jędraszewskiego, ona tak wisi nad tą Polską i wisi nad tymi polskimi, katolickimi, w jakim stopniu katolickimi rodzinami. Więc ja miałem takie poczucie, że nie mogę mówić o osobach LGBT+, a w tym przypadku o osobach transpłciowych, pomijając ten wątek. Po prostu muszę pogadać z jakimś księdzem. Ksiądz profesor Andrzej Szostek, on się trochę tak wpadł mi sam w ręce, bo to był jeden, jedyny ksiądz, który po reportażu napisał do mnie z podziękowaniem i gratulacjami za ten reportaż. Że był tak poruszony tym reportażem. Więc pomyślałem, że no dobra, jak już mam, jak tak uznałem, że mam porozmawiać z kimś z Kościoła, to idźmy do niego, bo przynajmniej będziemy mieli o czym rozmawiać, jak sądzę. No i ostatecznie to jest taka rozmowa, znaczy chyba w najmniejszym stopniu ona jest o transpłciowości, ona jest po prostu o polskim Kościele, ale myślę, że to jest potrzebna rozmowa też.
Ile jest osób trans w Polsce? Są jakieś statystyki? Wiemy to?
Chyba nie wiemy. Znaczy nie za bardzo jest, jak to sprawdzić nawet. Tak? To, no wiesz, no państwo na pewno nie prowadzi takich statystyk, bo jak mówię, państwo stara się tego problemu nie dostrzegać. No, trochę to gdzieś widzimy na tej, i to też wychodzi w rozmowie z Eweliną Negovetti, która prowadzi taką...
Tak, ta grupa facebookowa.
Tak, tak, transpłciowość w rodzinie. Przy czym te liczby, które się pojawiają w książce, no one siłą rzeczy są już nieaktualne, bo tam naprawdę ciągle...
No bo tam jakby, jest raptem tak, kilkaset osób.
Tak, tak, a to ciągle przerasta. Szczerze mówiąc, przerasta właśnie po takich reportażach i po takich książkach, bo to dodaje jakieś odwagi też rodzicom, żeby się ujawnić i o pewne rzeczy zapytać wprost. Nie wiem, pytasz o statystyki, nie znam statystyk, bo wydaje mi się, że ich po prostu nie ma.
Reakcja dzieci, osób, które dotyka temat, które czują to, o czym mówi twoja książka, to jak próbują sobie poradzić z tym rodzajem niepewności i niezgody i tego, mam wrażenie właśnie z tej lektury też i z tego, co teraz nam opowiedziałeś, takiego w tej pierwszej fazie, takiego zaprzeczenia samej sobie, takiej kompletnej niewiary w siebie i pogubienia. I teraz wynotowałam sobie jakby reakcje takie, które dzieją się z automatu, bo każda z tych osób za wszelką cenę pomimo wszystko próbuje chronić siebie. Nie mają znajomych, uciekają w świat sieci, mają myśli samobójcze, samookaleczenia. Te zdjęcia, wyrzucają zdjęcia z przeszłości. I jedna wstrząsająca opowieść bohatera. Jako kobieta wtedy myśl, że mam wyjść za mąż i urodzić dziecko, powodowała, że wolałem myśleć o tym, żeby nie żyć.
No tak, bo widzisz, bo wszystko to pokazuje, że to że to są właściwie osoby bez wyboru, a jeżeli w ogóle o jakimkolwiek wyborze możemy w ich przypadku mówić, to jest taki wybór między być i nie być. I to jest właściwie jedyne, co jest im dane. Tak? Znaczy, myślę, że to, znaczy należy to powtarzać i uświadamiać ludziom, tym wszystkim, którym tak łatwo przychodzi używanie słowa fanaberia przy okazji mówienia o transpłciowości. Naprawdę, znaczy to jest taka sytuacja na śmierć i życie. Zresztą ona też jest bardzo dobrze wyrażona przez niektórych rodziców, którzy, żeby samych siebie szybko przekonać do akceptacji, to mówią sobie coś takiego: lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna. Tak? Jeżeli tak bardzo za tym, do tego syna byliśmy przywiązani. Tak, bo to jest właśnie to. Znaczy być, nie być.
Jeszcze taki ostatni ważny element, o którym ty mówisz, ta kultura wstydu i strachu, które powodują lęk. To zapętlenie, ten konflikt wewnętrzny, bo mają go wszyscy, i osoby trans, i ich najbliżsi. Wszyscy zostają z tym sami i to te deski ratunku, których zawsze w sytuacji kryzysowej poszukujemy, i to hasło znowu, jedno z twoich pytań, pomyślałeś, że jemu to przejdzie. I większość osób mówi, że tak, że w tej pierwszej chwili znowu wracamy do tego hasła fanaberia, wymysł, moda. Że jakby w obronie przed faktem, przed wiedzą, przed tym, co przed chwilą usłyszałeś, jest właśnie ta reakcja, że dobra, przejdzie mu. To jest jakiś moment.
Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest ten moment właśnie takiej nieświadomości problemu, tak? No bo tak. Teraz z tej perspektywy, no to jaki rodzic sobie zada to pytanie? No to, znaczy, że przejdzie, ale co miałby niby przejść? Znaczy to, że to dziecko już nareszcie wie, kim jest, tak? I czego w życiu chce, to ma mu przejść? Ten moment takiego dowiedzenia się, tak? Tego takiego wyautowania jest oczywiście trudny i ja też mówiłem o tych łzach, które nam towarzyszyły. Ale jednocześnie, no przynajmniej my tak mieliśmy, my dość szybko sobie uświadomiliśmy, że to, co najciemniejsze i najbardziej mroczne, to już jest za naszym dzieckiem, ponieważ ono już wie, a nie wiedziało. I dlatego, że nie wiedziało, to tak boleśnie błądziło. Więc teraz owszem, będzie trudno, bo wiadomo, to nie jest łatwa kwestia do ogarnięcia. Tak jak mówiliśmy, z wielu powodów, no ale przynajmniej jako człowiek to ona jest, ma szansę na stabilność, tak? Bo on po prostu umie się samo zdefiniować i to jest najistotniejsze.
Historia ojca, jednego z nielicznych, który chciał rozmawiać, no ale jeśli trzymamy się tylko tych 15% ojców, którzy akceptują te decyzje i potrzebę swojego dziecka, to zrozumiałe, że nie ma ich wielu chętnych do rozmowy. Ale jedna z najbardziej znowu wzruszających scen, choć ta książka, już to mówiłam wszystkim dookoła mnie, jest książką, którą trzeba czytać na raty, bo eksplozja emocji jest tam niebywała. Choć tak jak mówię, nie jest ani ckliwa, ani patetyczna. Jest po prostu bardzo wrażliwa. I to dzięki temu, że to ty taki jesteś. I ten ojciec, który opowiada: dzięki tej całej sytuacji zacząłem nosić kolorowe koszule. Zacząłem nosić bransoletkę. I też ja się zmieniłem. A jak zmienił się pan Piotr Jacoń?
Pan Piotr Jacoń stał się aktywistą. Tak się pan Piotr Jacoń zmienił. Tak, wiesz, ja też na swój zawód zacząłem trochę inaczej patrzeć. Znaczy, zobaczyłem, że ten zawód jest ogromnym przywilejem. Ponieważ jak ja mam coś ważnego do powiedzenia, to ja mam od razu narzędzia do tego, żeby coś ważnego powiedzieć i prawie gwarancję, że ludzie będą mnie może nie słuchać, ale słyszeć. I tak, znaczy to mi jakoś tak wręcz kazało patrzeć na ten mój zawód, że czas przestać się jakoś rozdrabniać, tak? Znaczy, że trzeba się zajmować ważnymi rzeczami. ja mam te ważne kwestie do przekazania i naprawdę cieszę się i mam zamiar nie zmarnować tego, że właśnie mogę to robić. To, że mogę teraz z Tobą rozmawiać, to, że mogę książkę napisać, to, że mogę reportaż zrobić. No tak, naprawdę. Tak nawet mówię, że właściwie nic tak zawodowo mi się nie udało, jak bycie ojcem. No i tak po prostu, tak siebie widzę teraz.
Rozumiem Cię, aż się wzruszyłam, bo trochę gdzieś tam na tym swoim poletku dokładnie tak samo myślę. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. A Wam wszystkim, którzy myślicie inaczej, albo do tej pory Wam się tak wydawało, albo nic nie myślicie, bo nie znaliście tego tematu, polecam tę bardzo taką surową i prostą w wyglądzie, ale niezwykle napakowaną wiedzą i zrozumieniem dla zmieniającego się świata i dla prawdy, która po prostu jest obok nas i która zasługuje na to, żeby ją dostrzec, nazwać i po prostu nie negować. Nie negować i słuchać, co mają do powiedzenia ludzie. Po prostu. Mhm. Dzięki, słuchać. Piotrek.
Ja też dzięki. Hej.
Słuchać cześć. I słyszeć.
Dziękuję. Ci. Pa. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję Wam za dzisiaj i wierzę, że znów razem dowiedzieliśmy się czegoś więcej. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze subskrypcje i lajki. Dziękuję. Widzimy się w następny wtorek. Do zobaczenia.